problem z głowy.
Witam, Wanda Wasilewska. Dziś w audycji z moimi gośćmi, psychoterapeutami Maciejem Gętkiem i Sabiną Sadecką, porozmawiamy o snach i ich jakości. W jaki sposób regeneracja, przekształcanie tego, co nam się przydarzyło w ciągu dnia, pomaga nam w zaangażowaniu i w twórczym życiu? Czy jak środki psychoaktywne wpływają na jakość snu? Maciej Gętek, psychoterapeuta.
To, jak śpimy, ma bardzo duży wpływ na nasze funkcjonowanie. Ja akurat zajmuję się tym głównie, co się dzieje w trakcie, jak śpimy, czyli marzenia, senne sny, które wtedy mamy. I to pośrednio bardzo wpływa na nasze życie, na to, co się dzieje w takim naszym świadomym, codziennym życiu, to, co w nas się pojawia. Czyli ludzie często narzekają, że śnią im się koszmary albo bardzo intensywne sny, przez to są mniej wypoczęci, gorzej funkcjonują w trakcie dnia. Z mojego punktu widzenia i z punktu widzenia niektórych podejść terapeutycznych, to co w tych snach się dzieje, to próbują do nas dojść pewne informacje dotyczące kierunków rozwoju naszego w życiu. Problem polega na tym, że ta informacja, którą dobrze by było, żebyśmy zrozumieli jakoś i zintegrowali, zaczęli nią żyć, jest w taki nieoczywisty sposób podana. Można pracować ze snami, odkrywać, jakie tam są kierunki rozwoju dla nas, właśnie jakieś wyzwania. Z mojego punktu widzenia, stając się też niektórymi postaciami sennymi albo próbując zrozumieć to, co robimy, niezrozumiałego czy trudnego dla nas i dystansując się od negatywnych emocji, które tam są obecne. Czyli na przykład, jeśli ktoś mnie goni z nożem, mogę się stać tą osobą, która mnie goni z nożem i próbować dystansować się od strachu, który we śnie mi towarzyszy, a próbować złapać coś neutralnego, a nawet być może pozytywnego, związanego z tą postacią, która goni mnie z nożem. Albo skaczę głęboko pod wodę, we śnie się tego boję i panicznie próbuję szybko wynurzyć się na powierzchnię. No to ten pierwszy odruch w śnie jest taki jednak, żeby wskoczyć pod tą wodę, więc wyobrazić sobie, że jestem głęboko pod wodą i zostaję tam, w jakim stanie umysłu wtedy jestem i co jest możliwe w trakcie wtedy też świadomego życia, kiedy z tym stanem się kontaktuję. No różne przykłady tutaj można by mnożyć. I jak dochodzimy do tego po prostu, w jaką stronę pracować nad sobą, inspirując się tymi snami, to jest szansa, że przez jakiś czas, bo to się pewnie po jakimś czasie znowu powtórzy, że te nieświadome treści będą próbowały się dostukać, będziemy spali lepiej i pełniej też żyli poza nocnym życiem tylko, nie? Na jawie.
Czy to, co nam się w ciągu dnia wydarzy, jest przetwarzane podczas naszych snów?
To na różne sposoby można o tym myśleć. Myślę, z jednej strony to, co nam się śni w nocy, może mieć związek z różnymi takimi wydarzeniami w życiu na jawie. Czasami mamy tak, że niech pomyślę o jakimś przykładzie. Przyśniło mi się, że nagle zaatakowała mnie pantera, a potem następnego dnia w życiu rzeczywistym ktoś z taką dużą złością i nagle na mnie skoczył. Tak, więc to jakoś może być połączone z pewnym jakimś takim procesem rozwojowym, wyzwaniami, które mamy. W tym sensie codzienne życie, nawet jeśli nie jest snem, może tylko też przypominać sen i skłaniać nas do refleksji, do pracy nad sobą. A poza tym to, co się po prostu dzieje w trakcie dnia, służy jako taki rodzaj opakowania dla różnych treści sennych. I wydaje mi się, że sny korzystają z tego po prostu, w jakim świecie żyjemy. Wiadomo, że jak funkcjonujemy w mieście, to raczej sny się będą posługiwały tą scenerią dla pokazania naszych wewnętrznych konfliktów, różnych energii, z którymi potrzebujemy się spotykać, w jaką stronę nad sobą pracować. Ale może przy tej okazji też zwróciłbym uwagę na to, jak przyjmowanie różnych substancji zmieniających świadomość wpływa na ten proces. Ja myślę, że ludzie często przyjmują te substancje, bo one umożliwiają coś, co dla ich rozwoju jest bardzo istotne, a co trudno im to robić, powiedzmy na trzeźwo. Takie popularne przykłady to, że ludzie wypijają sobie, piwko czy kieliszek wina wieczorem, żeby się zrelaksować, a dobrze by było, żeby nauczyli się no, skręcać te obroty takie rozkręcone w trakcie dnia, wieczorem bez tego alkoholu, co oczywiście jest trochę trudniejsze, albo piją ten alkohol, żeby, no nie wiem, zagadywać do kogoś, rozluźnić się w kontakcie międzyludzkim. Dużo, dużo różnych procesów tam może być. I no, jednym z takich sposobów myślenia o profilaktyce uzależnienia, właściwie w pewnym sensie, to jest odkrywanie, czemu przyjmowanie tych substancji służy i praca nad sobą w tych kierunkach bez tych substancji. Bo to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, kiedy przyjmowanie substancji kontaktuje nas z jakimś naszym własnym procesem, ale oduczamy się dostawania się do tego procesu, czyli na przykład relaksowania się na trzeźwo i konsekwentnie stosujemy w to miejsce substancje, że po prostu zapominamy, jak sobie to dać na trzeźwo i to jest oczywiście taką drogą do uzależnienia, czy może być.
A co właśnie po spożyciu środka psychoaktywnego, myślę o alkoholu, o marihuanie i innych substancjach, robi z naszym snem?
Na pewno to jest niebezpieczne, jeśli stosuje się te substancje w tym celu, bo tu różne rzeczy mogą być. Może być coś takiego, że ta osoba rzeczywiście raz w tygodniu potrzebuje się z czymś skontaktować. No nie wiem, na przykład ludzie jak się napiją albo wezmą jakieś narkotyki, to robią rzeczy, których nigdy by nie zrobili na trzeźwo. Na przykład łatwiej im zdystansować się od pewnych norm społecznych. Co jest, no wiadomo, dużym problemem w świecie, w jakim żyjemy. Z jednej strony trzeba za tymi normami podążać, a z drugiej strony jest jakaś część nas, wiele osób tego doświadcza, że no tak testujemy te normy i czujemy się trochę przez nie ograniczeni. Więc jeśli taka osoba raz w tygodniu przyjmuje jakieś substancje zmieniające świadomość, żeby się uwolnić od tych norm i nie wiem, potańczyć w taki sposób, jak inaczej by nie zatańczyła, albo krzyknąć na ulicy coś wracając z tej imprezy, albo pobić się z kimś, cokolwiek tam się zadzieje, to dobrze, żeby pracowała nad tymi procesami też w świadomy sposób bez tych substancji. Nawet raz w tygodniu, no nie wiem, upijając się, chodząc na takie imprezy, można się uzależnić. To też jest bardzo istotne, że to no, niekoniecznie musi się dać codziennie. Od takiej biochemicznej strony, ja nie jestem ekspertem od tego, no ale tyle wiem, że jak alkohol się rozkłada w organizmie do chyba jakichś tam octanów, czy kwasu octowego, czy czegoś, to gorzej śpimy. Więc tak jakość snu jest gorsza. Ale no, z mojej perspektywy to przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, po co my te substancje bierzemy, co one nam dają i próbowali to robić też na trzeźwo, bo inaczej no, możemy się uzależnić i, no i to jest no, już bardzo trudna sytuacja. Na początku w ogóle to jest też tak, z mojego doświadczenia, jak pracuję z osobami, które są uzależnione, że bierzemy te substancje, bo one nam coś dają właśnie, kontaktują nas z jakimś ważnym wewnętrznym procesem, ale im dłużej to trwa, tym bardziej no, uzależnienie już polega na tym, że bierzemy, bo jesteśmy uzależnieni. Właściwie ten taki, ta energia spustowa, ten powód o taki pierwszy, coraz mniej ma znaczenie, chociaż nadal w tle gdzieś tam działa, bo nie jesteśmy na przykład w stanie zrelaksować się bez tego alkoholu, no ale pijemy już, bo musimy pić, czy bierzemy te narkotyki, czy imprezujemy raz w tygodniu bardzo intensywnie, bo inaczej nie potrafimy, bo to uzależnienie się tego domaga.
Często jest tak, że ktoś przeczuwa, że już ma kłopot, no ale nic z tym nie robi, no bo się wstydzi przed samym sobą wyznać po prostu, że ma się problem.
Po pierwsze, żyjemy w takim świecie, który hołduje naszej samodzielności, sile, kontroli naszego życia, więc bardzo trudno jest nie tylko w kontekście uzależnienia, ale przyznawać się do tego, że my jakoś tym życiem nie rządzimy i że coś innego na to wpływa. I w tym sensie, jeśli to jest uzależnienie, to naprawdę bardzo trudno jest to zaakceptować, co w innych obszarach życia jest trudne i w uzależnieniu też, a jednocześnie no, praca nad tą bezsilnością wobec uzależnienia jest bardzo ważnym elementem często terapii. Także ten wstyd to jest po pierwsze to, że jesteśmy wtedy dość bezsilni i coś już zaczyna nami rządzić, ale po drugie też często no w tym uzależnieniu rzeczywiście robimy rzeczy, których się wstydzimy, których byśmy nie zrobili, gdybyśmy nie mieli tego problemu albo gdybyśmy nie byli pod wpływem i z tym też się trzeba skonfrontować. Rzeczywiście tak no, niezręcznie trochę mówić o jakiejś winie, ale często się do tego jednak sprowadza, że no ja wywołałem tą bójkę na ulicy, mimo że identyfikuję się jako spokojny facet i teraz co z tym fantem zrobić? Na pewno dużo jakiejś takiej wewnętrznej siły i odwagi wymaga porozmawianie z kimś o tym, zgłoszenie się być może na terapię albo do grup samopomocowych AA albo NA albo innych, jakiekolwiek ktoś tam uzależnienie ma. Warto ten krok zrobić, bo myślę, że to tak jak no z innymi procesami, jak nad sobą pracujemy, bardzo łatwo się z tym samemu pogubić i to wyjście z tego uzależnienia to naprawdę jest taki wspaniały proces dopełniania całej naszej osobowości. I to jest duży proces, on zahacza o wiele też takich trudnych momentów z naszej historii osobistej zwykle. I bez asysty czyjejś specjalisty albo grupy, albo chociażby jakiegoś takiego grona przyjaznych nam ludzi, bardzo trudno to zrobić, bo tam są takie elementy, że naprawdę się czujemy bezsilni jak dzieci i no, żeby w tych momentach też no, nie wrócić do tych substancji, bo to jest to, co dobrze znamy i do czego nas zwykle wtedy ciągnie.
Problem z głowy.
Sabina Sadecka, psychoterapeutka, portal o psychologii.pl.
Człowiek nie może być w zadaniowości bez końca. Mamy tak skonstruowany układ nerwowy, ciało, całą naszą fizjologię, że potrzebujemy działać rytmicznie. W rytmie mobilizacja, a potem odpoczynek, zmetabolizowanie, w cudzysłowie przemielenie tej naszej zadaniowości. Potrzebujemy się wytężać, a potem odpoczywać. No i teraz co się dzieje, kiedy człowiek się tylko wytęża, mobilizuje od zadania do zadania? No, układ nerwowy wytraca po kolei różne, znaczy nawet nie po kolei, tylko zaczyna wytracać różne swoje jakości, dzięki którym nam się lepiej żyje. Bo układ nerwowy, który jest bez tego rytmu, tylko jest, wiesz, zacięta zwrotnica na wytężaniu się, to jest układ nerwowy, który traci dostęp do kreatywności. Traci dostęp do łączenia różnych kropek oddalonych od siebie, różnych takich, wiesz, mentalnych kropek. To jest układ nerwowy, który raczej będzie widział problemy, a nie sposoby rozwiązania problemów lub może nawet możliwość, że nie trzeba rozwiązywać żadnych problemów, że może nie muszę się znowu domobilizowywać, wytężać. Więc to nawet nie chodzi tu o zmęczenie, że jak my nie metabolizujemy, nie regenerujemy się, nie odpoczywamy, to jesteśmy zmęczeni, no bo to jest może oczywiste, ale dosłownie tracimy kawałek z naszego człowieczeństwa, z tego pięknego, co każdy z nas ma. Wyobraźnię, lekkość, poczucie humoru, poczucie łączności, że wszystko to układ nerwowy zaczyna oddawać, bo potrzebuje energii na po prostu, tak się to, wiesz, po korporacyjnemu mówi, dowiezienie deadline'u, dowiezienie zadania do końca. I to jest fatalne i jeśli jeszcze sobie to przeniesiemy na poziom kolektywny, że trochę, może nie wszyscy, ale wielu z nas tak funkcjonuje, to mamy, wiesz, taki kulturowy brak jakości naszego człowieczeństwa, że my jako ludzie to wytracamy. I przez to ja mam czasami wrażenie, że operujemy w takim świecie teraz bardzo dosłownym, bez fantazji, bez właśnie śmiechu. Ludzie tracą do siebie dystans, bo my kolektywnie jesteśmy cały czas w tym wytężeniu, a nie w tym regenerowaniu się. Czasami potrzebujemy się wytężać i regenerować. Nie tylko regenerować, ale potrzebujemy i tego, i tego.
A jakie sposoby regeneracji są najkorzystniejsze? To znaczy, ja myślę, że to zależy też od osobowości.
Od osobowości, od historii, od też możliwości. Bo przecież to nie jest tak, że my mamy zawsze taką samą możliwość regeneracji. Wiesz co, no pierwszy to jest sen i no, wielu z nas ma problem z dostępem do takiego jakościowego, długiego snu. Więc wtedy bym naprawdę w te pędy, im szybciej się zajmiemy bezsennością, tym lepiej. Tak, w te pędy do lekarza i do może też psychologa, jeżeli jest taka możliwość. To może być w ogóle lekarz pierwszego kontaktu. Tak? To nie musi być jakiś tam wielce wyspecjalizowany w bezsenności lekarz. Ale sen, jeśli z jakichś powodów ten sen jest utrudniony, to w ogóle takie momenty nierobienia niczego. Wczoraj jechałam autobusem z Łodzi do Poznania i kusiło mnie, a może książeczka, a może telefon, a miałam ze sobą bardzo intensywny dzień, ogromną radość sprawiło mi po prostu jechanie tym autobusem i patrzenie na to, jak mijam, wiesz, światła miasta, potem te światła autostrady, nie, światła samochodów. Więc jeśli sen nie przychodzi lub mam w ogóle jakoś, no bo to nie musi być albo-albo, albo sen, albo po prostu nic nie robienia, ale żeby dawać sobie momenty nic nie robienia, takiej zadaniowej ciszy. Świetną regeneracją jest ruch i to brzmi może paradoksalnie, bo nam się wydaje, że po wytężeniu my potrzebujemy bez ruchu, ale to nieprawda. My potrzebujemy tak naprawdę o wiele więcej ruchu niż nam się wydaje, żeby właśnie wyrzucać z ciała nagromadzone napięcie. Napięcie wchodzi do ciała poprzez różne narządy zmysłów, my coś widzimy, słyszymy. Wiesz, zbieramy ze świata różne rzeczy, one napinają nasze ciało, ale jedyna droga wyjścia tego napięcia to jest ruch. Spokojny spacer, jakieś porozciąganie się, to nie muszą być wielkie rzeczy, wielkie ćwiczenia, wielkie takie, wiesz, struktury dnia, w których pójdziemy do jakiegoś fitness klubu, to mogą być bardzo proste rzeczy, to może być ziewanie, to może być spokojne oddychanie, bo oddech to też jest ruch. Dotyk jest regenerujący. Spacery z psem, tak, ale właśnie chciałam powiedzieć, że niekoniecznie dotyk człowieka, no bo nie zawsze możemy, tak, może nie chcemy, może to być dotyk, tak, w sensie przytulenie się do ukochanego zwierzęcia, o ile ono daje sygnały, że chce, bo to też jesteśmy tak nauczeni, że te nasze zwierzęta domowe mają być takie do naszej dyspozycji, a powiem Ci, że mój piesek Misza to czasami mi tak daje znać, że on nie chce. I odwraca główkę i wiesz, oblizuje nosek, co ostatnio wyczytałam, że jest oznaką, że on właśnie nie chce się przytulać. No tak, ale wiesz, załóżmy, że obie strony chcą, nie? Że tutaj. I powiedziałaś o tych takich w cudzysłowie osobniczych sposobach regeneracji. No wiesz, na przykład mnie regeneruje czytanie i chyba nie ma momentu w życiu i nie było, w którym dla mnie to nie byłaby opcja, która mnie wyciszy, zatrzyma, przywróci jakąś taką wewnętrzną spójność, co nie oznacza, że to właśnie będzie dla każdego, bo znam osoby, dla których czytanie jest skojarzone ze szkołą, z wysiłkiem i wtedy pewnie nie. Dla innej osoby to będzie rysowanie, albo gotowanie, albo wiesz, spokojne sprzątanie, nie takie z takiej kompulsji, że musi być czysto w domu, bo sobota, czy tam, bo jest wieczór, tylko z takiego, wiesz, takie sprzątanie z miłością. Więc w pewnym sensie treść tych czynności regenerujących chyba każdy jakoś powinien sam dla siebie namierzyć, ale można powiedzieć, że wiesz, że wypoczywanie jest teraz takim naprawdę aktem oporu wobec tej kultury pośpiechu, kultury presji. I ja zawsze, jak wiesz, zamiast właśnie sięgnąć po telefon czy odhaczenia kolejnej czynności z listy rzeczy do zrobienia, jak się powstrzymam i nie zrobię tego, to powiem Ci, że mam czasami takie uczucie triumfu, że sobie myślę, okej, gapisz się teraz na drzewo za oknem, czy po prostu sobie pijesz herbatkę, bo z kawą to jest o tyle trudne, że my mamy ją skojarzoną z relaksem, ale ona jednak no, może powodować wyrzut kortyzolu, tych różnych, wiesz, neurohormonów stresu, więc to jest taki trochę ruch do przodu i do tyłu, jeżeli chodzi o regenerację, nie? Bo z jednej strony mamy, myślę, że w Polsce kulturowo właśnie, że ta kaweczka to jest taki akt regeneracji, ale to jednak jest w stronę zadaniowości. Chyba, że ktoś ma na przykład ADHD, to czasami kawa działa tak, że uspokaja, nie?
A alkohol? Na spokojny sen, na zaśnięcie.
To jest mit, że alkohol pomaga w zasypianiu, bo nawet jeżeli zasypiamy po alkoholu, to gubimy bardzo wiele z tej głębokiej fazy snu. Też stępia się ta faza REM, więc to jest taki płytki sen, który też no, lepszy taki niż żaden, ale zdecydowanie no, już chyba no, nikt przytomny na umyśle, na pewno żaden specjalista zajmujący się zdrowiem psychicznym nie zaleca nawet małej lampki wina czy czegokolwiek przed snem. Tak samo jest z innymi substancjami psychoaktywnymi, na przykład wiesz, po marihuanie zupełnie niemal zanika faza snu REM, czyli ta faza marzeń sennych, w której pojawiają się marzenia senne, a ta faza marzeń sennych to jest tak naprawdę taki nasz odkurzacz naszej pamięci. To jest taki proces, w którym pamięć krótkotrwała wyrzuca różne rzeczy, żeby już ich nie pamiętać, nie zaśmiecać mózgu, i pewne tylko wspomnienia dnia przerzuca do pamięci długoterminowej, tej takiej, aha, to mi się przydarzyło. Więc teraz wyobraź sobie, że ktoś codziennie pali marihuanę i zupełnie się pozbywa fazy REM, to ta osoba, no może nie, że dosłownie traci pamięć, ale ona może zupełnie nie mieć kontaktu z tym, co robiła, co lubi, kim jest, bo jej ten proces właśnie zmieniania pamięci krótkoterminowej na długoterminową nie ma szans się jakby wydarzyć, nie? Wiesz, ja w ogóle jestem, mówię to jako człowiek, jako ja, tak, Sabina, ale też jako specjalistka, która w tym obszarze zdrowia psychicznego działa od lat. Ja w sumie jestem za abstynencją, niezależnie czy kiedykolwiek jakiś temat z alkoholem, czy z jakimiś substancjami mieliśmy lub nie, bo wiesz, to nie o to pytasz, ale alkohol jest jednym z silniejszych karcerogenów. On powoduje raka. I wiesz, ja myślę sobie, że jeżeli do kogoś nie trafia ten argument związany z, no wcale nie jestem uzależniony, ja tylko piję sobie tam piwko do obiadu, co już, jeśli pijesz codziennie, to już nosi znamiona uzależnienia, to jest jeszcze taki typowy, że tak powiem, taki totalnie zdrowotny argument, po co wlewać sobie toksynę, to ja już wiesz, wolę sobie pójść na spacer z psem albo zadzwonić do przyjaciółki i mieć podobny wyrzut hormonów, przyjemności, a może nawet większy i bezkosztowy.
Maciej Gandek, Sabina Sadecka, psychoterapeuci, o psychologii.pl, Wanda Wasilewska, życzę Państwu pięknego tygodnia i tego, żebyśmy potrafili się sobą zaopiekować, żebyśmy znaleźli równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym i żeby nie trzeba było korzystać ze wspomagaczy. Na dobry tydzień Stan Arizony, piosenka poznańskich artystów Pauliny Frąckowiak i Arkadiusza Kosa. Do usłyszenia.
Nie boję się prawdy i fałszu o sobie, byle przed siebie, byle w drogę. Nogi w strzemiona, szeroko ramiona, wskrzeszam iskry ostrogami, nadciągam jak tsunami. Pędzę, bo nie chcę zginąć pod własnych myśli lawiną. Jestem cały, ciągle więcej chcę i więcej. Biorę lejce w swoje ręce, nic nikogo dookoła. Nieskończona przestrzeń woła, niezmącony.
Poza sklepieniem, poza więzieniem, ty sam się na nie na lata skazałeś. Zaciekawiony, zauroczony, usta spierzchnięte łapią powietrze.
Nie boję się prawdy i fałszu o sobie, byle przed siebie, byle w drogę. Nogi w strzemiona, szeroko ramiona, krzyczą iskry ostrogami, nadciągam z piorunami. Pędzę, bo nie chcę zginąć pod własnych myśli lawin. Byle przed siebie, byle w drogę. Nogi w strzemiona, szeroko ramiona, krzyczą iskry ostrogami, nadciągam jak dynamit. Pędzę, bo nie chcę zginąć pod własnych myśli lawiną.
Problem z głowy.